Studiując uważnie Święte Pismo, możemy zauważyć, że plan Boży nie ograniczał się tylko do stworzenia istot wyższych od aniołów. Zamierzał stworzyć istotę, która byłaby na jego obraz i podobieństwo. Zgodnie z Księgą Rodzaju, rozdział 1, werset 26 i 7, Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Ta perspektywa jest również podkreślona w liście do Rzymian w rozdziale 8, wersecie 29. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Zatem przyjście Syna Bożego na ziemię miało na celu dać człowiekowi możliwość duchowego odrodzenia, tak aby mógł powrócić do życia, do którego został pierwotnie stworzony. Miało również na celu przywrócenie wewnętrznego spokoju i odpoczynku duszy, które ludzkość straciła wraz z upadkiem w grzech. Zgodnie z boskimi standardami Królestwa Niebieskiego, tak jak opisano w pismach, istnieje plan przeznaczony do przekształcenia ludzkiego charakteru, aby był on zgodny z charakterem mieszkańców tego królestwa. Proces ten zaczyna się od duchowego odrodzenia grzesznej osoby i ewoluuje aż do osiągnięcia duchowej miary mieszkańców królestwa. Mamy duszę, ducha, zostaliśmy obdarzeni zdolnością myślenia, rozumowania, wierzenia, podejmowania decyzji, podziwiania, kochania i dokonywania wyborów. Wynika to z boskiego planu, zgodnie z którym człowiek został zaprojektowany, aby być podobnym do niego. Bóg stworzył nas i obdarzył nas tymi zdolnościami, abyśmy ich używali. I jest naszą odpowiedzialnością, abyśmy ich używali, pracując razem z Nim, aby osiągnąć miarę Jego Syna. Plan Boży nie ogranicza się do taniej restauracji charakteru człowieka, która polega tylko na przebaczeniu grzechów, ale przewiduje przywrócenie w nas obrazu Bożego i doprowadzenie nas do pełnej miary Jego Syna. Tak jak jest napisane w liście do Efezjan, w rozdziale 4, od wersetu 11 do 13, gdzie mamy napisane: I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami i innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Amen. Aby dać nam możliwość nauczenia się żyć tak, jak żyją mieszkańcy tego królestwa, Bóg musi rozpocząć ten proces. Musi nas na nowo narodzić duchowo. Tak jak jest wspominane w piśmie, w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 3, gdzie Pan Jezus stwierdza: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Duchowe odrodzenie jest zatem istotnym progiem w życiu każdego wierzącego, oznaczającym początek nowego istnienia, w którym zdobywamy obywatelstwo Królestwa Bożego i rozpoczynamy drogę zbliżenia się i naśladowania przykładu Jego Syna. Jest to wyjaśnione w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, od wersetu 17 do 18, gdzie jest napisane, że przez Chrystusa człowiek staje się nowym stworzeniem poprzez głęboką przemianę, której źródłem jest Bóg. Pismo wyraźnie wyjaśnia, że duchowe odrodzenie jest dziełem Bożym. Ta nowa narodzina jest właśnie z Boga, zgodnie z Ewangelią Jana, rozdział 1, werset 11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli człowieka, ale z Boga. Zauważyłem, że wśród chrześcijan istnieje pewne zamieszanie dotyczące warunków ustalonych przez Boga dla duchowego odrodzenia i dojrzewania w wierze. To zamieszanie objawia się poprzez błędne utożsamianie dwóch odrębnych etapów. Pierwszego, wejścia do Królestwa Bożego lub początek duchowej podróży, co można porównać do kroku rozpoczęcia edukacji podstawowej, wejścia do zerówki. I drugiego, zakończenia tej duchowej podróży, równoważnego z ukończeniem szkoły średniej, ukończeniem liceum. Wielu wierzy, że muszą osiągnąć zaawansowany poziom duchowego rozwoju, podobny do tego z liceum, aby móc rozpocząć swoją podróż, czyli aby wejść do zerówki. Zakładają, że muszą spełnić pewne warunki i posiadać pewne cechy, aby Bóg pozwolił im na dostęp do Jego Królestwa. Kryteria ustalone przez Boga są całkowicie obiektywne, eliminując wszelką możliwość subiektywnej interpretacji. Oznacza to, że Bóg nie działa w sposób szczególny dla każdego indywidualnie, ale stosuje uniwersalną zasadę, która jest powszechnie stosowana. Jako przykład ilustracyjny możemy rozważyć analogię z nasionami roślin i uniwersalnym prawem kiełkowania, które nimi rządzi. Bez względu na rodzaj nasion, czy to pszenica, jęczmień, ryż czy coś innego, istnieją specyficzne warunki niezbędne do kiełkowania, które nie zmieniają się w zależności od miejsca na świecie, gdzie są one sadzone. Nie dzieje się tak, że na przykład jeśli Janek ma ziarno pszenicy i się modli, Bóg interweniuje w sposób wyjątkowy, aby to konkretne ziarno kiełkowało w cudowny i unikalny sposób tylko dla niego, albo tylko dla Krzysztofa czy Mikołaja. Gdyby Bóg postępował w ten sposób, nikt by nie rozumiał, jak kiełkuje ziarno pszenicy, ponieważ każdy z milionów ludzi miałby inne doświadczenie, w zależności od ich pragnień. A Bóg odpowiadałby na ich modlitwy, sprawiając, że ziarno kiełkuje w kieszeni każdego z nich. Ale tak nie jest. Prawda jest taka, że kiełkowanie nasion podlega obiektywnym i uniwersalnym prawom. Proces jest całkowicie obiektywny. Nawilżasz nasiono, zostawia się na jakiś czas i bez względu na to, czy śpisz, jesteś czujny, pracujesz w ogrodzie, czy zajmujesz się innymi sprawami, kiedy wracasz do niego, zauważysz, że wykiełkowało. I to dotyczy zarówno Ameryki, jak i Polski, Japonii i innych miejsc. Podobnie jest z procesem ponownego narodzenia. Istnieje uniwersalne podejście do tego procesu duchowego odrodzenia. Chrześcijanin, który nie rozumie procesu ponownego narodzenia, może często zastanawiać się, czy Bóg był naprawdę zaangażowany w jego duchowym odrodzeniu. Jednak istnieje obiektywny standard, który Bóg ustalił, podobny do kryteriów egzaminu na prawo jazdy lub jakiegokolwiek innego egzaminu. Proces przebiega obiektywnie i musimy tylko spełnić te warunki. Nie ma takiego przypadku, aby Bóg odmówił duchowego odrodzenia osobie, która spełnia wszystkie warunki. W związku z tym proces ponownego narodzenia jest taki sam dla wszystkich ludzi. Musimy zrozumieć warunki ustalone przez Boga i jeśli je spełniliśmy, powinniśmy przestać wątpić, czy zostaliśmy duchowo odrodzeni, czy nie. Otwórzmy Słowo Boże w Ewangelii według Jana, rozdział 3, werset 3, aby przeczytać i zbadać warunki tych nowych narodzin. Werset 3 jest dla nas istotny. Jest napisane: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem. Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wie, gdzie chce i słyszy się jego głos, ale nie wieś, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Amen. Werset 5 daje nam dodatkowe wyjaśnienie. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie chodzi tylko o to, aby zobaczyć Królestwo Boże, ale także, aby wejść do Niego. Musimy się narodzić z wody i ducha. Co oznacza woda w tym kontekście? Zauważyłem, że w niektórych środowiskach ewangelicznych, takich jak Kościół Adwentystów, kładzie się nacisk na chrzest wodny. Uważają, że materialna woda jest potrzebna w procesie nowego narodzenia. Czy to woda rzeki, wanny czy innego miejsca, gdzie praktykuje się ten chrzest. Uważają, że przez chrzest wodny dokonuje się to duchowe odrodzenie. Materialna woda będąc wodą, o której mówi Pan Jezus. A potem zauważyłem na podstawie studiowania ich tekstów, że duchowe narodzenie jest procesem ciągłym. Ciągle się odnawiasz, proces odrodzenia nie kończy się aż do końca życia. To tak, jakbyś zaczął od chrztu w wodzie, a potem kontynuował narodziny na nowo. Wyobraź sobie, że narodziny dziecka trwałyby lata. W naszym życiu duchowym musi pojawić się ta woda, o której mówił Pan Jezus. Ale jaka to woda? Zastanówmy się nad tym. Jaką wodę wspomina Pismo Święte? Aby wyjaśnić tę kwestię, przeczytajmy z Ewangelii według Jana, rozdział 4, aby zrozumieć, że woda, o której mówi Pan Jezus w rozdziale 3, jest Słowem Bożym. Czytamy z rozdziału 4, werset 7. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami? Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Amen. Musimy się narodzić z żywej wody, aby mieć życie. Pan Jezus jest tym, który oferuje nam tę żywą wodę. Przeczytajmy również werset 13 i 14. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Amen. To przekształca się w źródło wody, które wytryska ku życiu wiecznemu. Jaki to rodzaj wody? To woda żywa, którą daje Pan Jezus. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, i stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas. Będę kontynuować czytanie, tym razem z Ewangelii według Łukasza, rozdział 8, aby lepiej zrozumieć tę wodę żywą. Ważne jest, aby uznać, że wzmianka o wodzie w Janie, rozdziale 3, nie jest przypadkowa. Słowo woda jest używane, aby pobudzić nasze myślenie, a nie wprowadzić nas w błąd. Czasami Bóg prowokuje nas do szukania głębszych znaczeń. Przeczytajmy rozdział 8, werset 1, a potem 5. Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Ewangelię Królestwa Bożego. W innym miejscu jest napisane, że celem posłania jest głoszenie i zwiastowanie Ewangelii Królestwa. W wersecie 5 przedstawiony jest nam obraz siewcy. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. To ziarno to woda i jest dla nas niezbędne, ponieważ z niego musimy się na nowo narodzić. Aby siać, musimy mieć odpowiednie ziarno. Na przykład ziarno pszenicy jest potrzebne do uprawy pszenicy. Jeśli go nie mamy, nie możemy mówić o żniwach. Załóżmy, że mamy pole, ale bez ziarna, które musimy zdobyć, aby zasiać w ziemi. Jeśli nie zasiemy ziarna, nie możemy oczekiwać zbiorów pszenicy, nawet jeśli warunki są sprzyjające. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. Werset 11 wyjaśnia nam przypowieść. A takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boże. W ten sposób, odnosząc się do Ewangelii Jana, woda wspomniana w rozdziale trzecim symbolizuje Słowo Boże, które jest ziarnem potrzebnym do naszego duchowego narodzenia. Bez tego ziarna nie można mówić o prawdziwym narodzeniu. Pierwszym krokiem jest przyjęcie ziarna, czyli Słowa Bożego do naszych serc. W Ewangelii według Łukasza, rozdział 8, jest napisane, że ziarno, które pada na dobrą ziemię, reprezentuje dobre i czyste serce, które przez cierpliwość wydaje owoc. Pierwszym warunkiem jest więc usłyszenie słowa. Jest to warunek wstępny, aby wyjść do Królestwa Bożego. Jeśli usłyszałeś czyste słowo, ten warunek jest spełniony. Ważne jest, abyśmy nie przyjęli genetycznie zmodyfikowanego lub zepsutego ziarna, ponieważ wtedy narodzenie się nie może nastąpić. W pierwszym rozdziale Ewangelii według Jana jest napisane, że jesteśmy narodzeni nie z woli człowieka, ani z krwi, ale z Boga. Wszystkim, którzy przyjęli słowo, słowo stało się ciałem, dano prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. Prawo to zostało im przyznane. Jeszcze raz, jest to kwestia obiektywna, a nie subiektywna. W praktyce istnieje obiektywna formuła stojąca za tym procesem. Przyjąłeś słowo, przyznano ci prawo. Dlatego apostoł Paweł ostrzega nas, że niektórzy psują Słowo Boże. Celem psucia jest uniemożliwienie duchowego narodzenia się. Spełniasz ten warunek, czy nie? Przeanalizujmy się. Czy przyjęliśmy całe słowo? Czy przyjęliśmy zepsute lub genetycznie zmodyfikowane ziarno? Jeśli spełniliśmy warunek wysłuchania czystego słowa, to wykonaliśmy pierwszy krok. Otrzymaliśmy słowo. Czy możemy się sami ocenić? Możemy się sami ocenić. Czytamy słowo, a potem się badamy. Musimy się sami ocenić, czy zgadzamy się ze słowem. Co wnioskujemy z tej weryfikacji? Czy przyjęliśmy je z radością w naszym sercu? Czy przyjęliśmy słowo, które mówi: oddajcie cesarzowi, co należy do cesarza? Przyjęliśmy słowo, które mówi: nie stawiajcie oporu złemu? Co to znaczy przyjąć słowo z radością? To znaczy zaakceptować je. Niektórzy ludzie akceptują je pod przymusem, są zmuszeni do akceptacji, bo inaczej mogą ponieść konsekwencje, takie jak więzienie. Na przykład nie kradnij ze sklepu, bo jeśli ukradniesz, ryzykujesz uwięzieniem. Jest różnica między człowiekiem, który nie kradnie ze sklepu ze strachu przed więzieniem, a człowiekiem, który naprawdę chce żyć w prawości. Różnica jest znacząca. W Mateuszu, rozdziale 13, Pan Jezus głosił słowo o Królestwie Bożym lub Ewangelii Królestwa. Pozwólcie, że podam wam ilustrację, aby lepiej wyjaśnić ideę. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w skrajnej biedzie, w biednym kraju jak Rumunia. A potem jeden z nas jedzie do Niemiec, osiedla się tam, uczy się prawa tego kraju i wraca do Rumunii. Mówi nam: pozwólcie, że opowiem wam, jak jest w Niemczech i pomogę wam tam dotrzeć. Dzieli się z nami słowem o prawach w Niemczech. Mówi nam na przykład, że w Niemczech nie jeździ się nadmierną prędkością i że nie pracuje się na czarno. Czy podoba nam się ta wiadomość? Niektórzy wydają się niecierpliwie oczekiwać tych słów. Od dawna pragnęli żyć w uporządkowanym kraju, gdzie nie ma kradzieży ani kłamstwa. Ci przyjmują wiadomość z radością. Ale inni? Niektórzy cierpią ogromnie i nie mogą znieść tych standardów. Niektórzy ludzie po prostu nie kochają sprawiedliwości. Ukrywają się, kłamią i fałszują. Co powinniśmy zrobić? Kochać prawo Boże czy nienawidzić? Cieszyć się nim? Czy w jego królestwie są złodzieje? Nie ma. Niektórzy cieszą się, że nie ma tam gniewu, podczas gdy inni są smutni, że nie mogą postępować zgodnie ze swoimi pragnieniami. Przyjęcie z radością oznacza prawdziwe, serdeczne zaakceptowanie nowego stylu życia. W przeciwnym razie oszukujemy samych siebie. Nie można tego zrobić na siłę. Możemy się zbadać, czy naprawdę przyjęliśmy słowo Pana Jezusa o niesprzeciwianiu się i o sprawiedliwości Królestwa. Nie chodzi o to, czy je spełniliśmy, ale czy je przyjęliśmy. Warunki urodzenia się na nowo nie polegają na spełnieniu prawa, bo jeśli próbujemy je spełnić, ustanawiamy inny standard wejścia. Ile powinniśmy spełnić, aby być zaakceptowanym? Jaki procent? Ale co mówi Pismo? Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Tak jest ze zbawieniem. Tak jest z narodzeniem się na nowo. Jednak zobaczymy, że jeszcze kilka kroków do przejścia. W tej złożonej skali są również inne obiektywne warunki. Jednym z podstawowych warunków jest przyjęcie słowa. Drugim krokiem jest zaparcie się samego siebie. Pan Jezus nam mówi: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jeśli chcemy wrócić do Boga, aby stać się Jego dziećmi, musimy spełnić ten warunek. Wykonałem to zadanie, czy nie? Kiedy przyjąłem słowo z radością, zrzekłem się siebie, czy nie? Co oznacza zaparcie się siebie? Oznacza to rezygnację z własnych opinii i koncepcji na temat świata i życia i przyjęcie tych, które należą do Boga. Udało mi się to zrobić, czy nie? Musimy to zrealizować. Czy zaparcie się siebie jest uwzględnione w tej złożonej skali? Nie wystarczy tylko zasiać nasiono w moim sercu. Życie musi się zacząć i są pewne rzeczy, które muszę wykonać. Powtarzam jeszcze raz. Jedno z bardzo ważnych aspektów jest przyjęcie całego czystego Słowa Bożego. Tutaj wielu ludzi zawodzi. Weźmy na przykład katolicyzm. Czy otrzymali oni dobre nasienie, czy zepsute nasienie? Jeśli przeanalizujesz nauki katolicyzmu, zauważysz, że niektóre z nauk Pana są ignorowane, zniekształcone, wykluczone. Niektóre nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. Na przykład koncepcja czyśćca, która jest wynalazkiem katolicyzmu. Co popiera tę koncepcję czyśćca? Co ma się rzekomo dziać w czyśćcu? Żyjemy w grzechu, umieramy jako grzesznicy, a potem po śmierci Bóg wysyła nas do czyśćca. Istnieje więc pewne pośrednie miejsce przed dostaniem się do raju, gdzie nasza nieoczyszczona istota jest doskonalona i gdzie nasze grzechy są wymazywane. Tam cierpimy i jesteśmy karani za nasze czyny dokonane w świecie, w którym żyliśmy. Ale czy tak nas uczy Pismo Święte? Jaki to rodzaj naczynia? Jest zepsute. Jeśli odniesiemy się do prawosławia, czy nasienie jest genetycznie modyfikowane? Tutaj również znajdujemy zmodyfikowane nasienie. Zapytajmy, czy może nastąpić nowe narodzenie w tym kontekście? To jest wykluczone. Osoby, które twierdzą, że są ludźmi narodzonymi z Boga i są prawosławni, wypaczają Słowo Boże. Jak możesz mieć braci w Chrystusie, którzy nie otrzymali całego nasienia? Jak człowiek może się narodzić bez nasienia? Czy nasienie jest potrzebne, czy nie? Pan Jezus mówi, musisz się narodzić z wody i ducha. Jeśli woda, czyli Słowo Boże, nie istnieje, jak możesz się narodzić tylko z ducha? Niektórzy wierzą, że rodzą się tylko z ducha, bez słowa, bez nasienia. Czy to możliwe? Na przykład, jeśli mamy ziemię i dodaję wodę, ale nie mamy nasienia pszenicy, czy będzie plon? Bez wody pszenica również nie urośnie. Czy to prawda? Przysłowie góralskie mówi, jeśli pada w maju, masz kukurydzę. Jeśli nie pada w maju, nie masz kukurydzy. Ponieważ wtedy sieje się kukurydzę i istnieje pewien termin, w którym musi wykiełkować. Jeśli nie pada w tym terminie, zasiane nasienie ginie. Co jeśli ptaki zabiorą nasienie z pola? Zauważyliście, jak ptaki przychodzą i zabierają nasienie z pola? Jeśli je zabiorą, to nawet jeśli będzie padać, nie będzie nic do zbioru. Nasiono jest bardzo ważne. To jest część Boga. On sieje nasienie w naszych sercach. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg zawiera z nami nowe przymierze i umieszcza swoje prawa w naszych sercach. Zasiewa je w naszych sercach i zapisuje je w naszych umysłach. Kiedy zawiera nowe przymierze, zasiewa je na podstawie tego, że my je przyjmujemy i zrzekamy się samych siebie. Ponieważ wzór, według którego musimy się przemieniać, jest doskonały i przekracza ludzkie zrozumienie, staje się obowiązkowe przyjęcie tej postawy rezygnacji z samego siebie. To oznacza, że musimy porzucić nasze osobiste opinie i plany, podążając z oddaniem i lojalnością za wskazówkami tego, który jest doskonały. W ten sposób uznajemy, że Jego mądrość jest doskonała, a Jego plany są wyższe niż jakiekolwiek ludzkie rozumowanie. Zaparcie się siebie jest punktem początkowym nowego życia, do którego zostaliśmy wezwani, będąc pierwszym warunkiem, który Pan Jezus wymaga od tych, którzy pragną rozpocząć to nowe życie. Pan Jezus dał nam doskonały przykład zaparcia się siebie wobec woli Ojca, podstawowej zasady w fabryce Bożej, prosząc nas, abyśmy podążali tą samą drogą w procesie doskonalenia. Przyjmując to podejście, Pan Jezus pokazał, że odpoczynek i wewnętrzny spokój są możliwe tylko wtedy, gdy nasze własne pragnienie i opinie są odkładane na bok. Pan Jezus, nasz wzór, pokazał nam na własnym przykładzie, że nowy początek nie jest możliwy bez zaparcia się siebie, prosząc nas, abyśmy podążali za Jego przykładem, rezygnując z własnej woli, tak jak On sam to zrobił. Przeczytajmy z Łukasza, rozdział 9, werset 23. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Zaparcie się siebie po wysłuchaniu słowa i przyjęciu go jest pierwszym krokiem, aby stać się jak Chrystus. Zaparcie się siebie jest niezbędne i działa jak klucz, który otwiera nam drogę do całkowitej przemiany w Chrystusie, pozwalając nam przyjąć wszystkie jego wartości i zasady które są doskonałe. Zaparcie się siebie stanowi centralny filar w boskim planie zbawienia i jest niezbędne dla naszej przemiany, zgodnie z obrazem Chrystusa. Podążanie za przykładem zaparcia się siebie Pana Jezusa jest wyzwaniem, ale także niezbędnym krokiem do nowego narodzenia, będąc nam potrzebnym w naszym wzroście duchowym i dostosowaniu się do charakteru Chrystusa. Jeśli się nie wyprzemy samych siebie wobec instrukcji Bożych, które są doskonałe, bez rezygnacji z własnych opinii, proces nowego narodzenia nie może mieć miejsca. Jest to kryterium wejścia do Królestwa Bożego. Musimy to zrozumieć od początku. Bez uczynków. Uczynki nie są istotne. Nikt nie może przyjść do Boga ze swoimi uczynkami, aby skłonić Boga do przyjęcia go do Jego Królestwa. Aby nowe narodzenie miało miejsce, istnieje jeszcze jeden warunek, poza tych dwóch kroków. Poza przyjęcie słowa i zaparcia się siebie. Co jeszcze musi się wydarzyć w tym procesie narodzenia? Zbadajmy dalej. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 10 i przeczytajmy od wersetu 1 i 2. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italski, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Amen. Więc Korneliusz był pobożny, czynił jałmużny i modlił się do Boga. To są trzy rzeczy, które robił. A czwarta rzecz, bał się Boga. W wersecie 34 apostoł Piotr pokazuje nam kolejny warunek. Ten kolejny warunek, który musimy spełnić, aby się narodzić na nowo. Czytamy. Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby. I teraz mógłbym dodać od siebie, ale to nie jest napisane w tekście, że kto czyni jałmużnę, kto jest pobożny i kto się modli do Boga, jest przyjęty przez Boga. Ale nie jest tak. Korneliusz robił pewne rzeczy, ale nie na podstawie tych rzeczy został przyjęty przez Boga. Czytamy dalej werset 35. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. Amen. Do Boga nie przychodzimy z naszymi uczynkami. Korneliusz nie przyszedł ze swoimi uczynkami. Nie wpłynął na Boga swoimi modlitwami. On się bał Boga. Miał bojaźń Bożą. Co to znaczy? Zastanówmy się. Porównajmy to z momentem, gdy dziecko wchodzi do pierwszej klasy. Niektóre dzieci już potrafią czytać, podczas gdy inne nie. W moim przypadku nie znałem liter, gdy zaczynałem szkołę. Ale umiejętność czytania nie jest warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy. Warunkiem jest wiek. Jeśli masz 6 lub 7 lat, jesteś przyjęty, bo nadszedł czas, abyś zaczął formalną edukację. Podobnie warunkiem wejścia w relację z Bogiem nie jest to, ile wiesz lub ile robisz, ale twoja otwartość na przyjęcie Go. Apostoł Paweł, na przykład, bardzo dobrze znał Stary Testament. Ale ta wiedza nie pomogła mu zostać przyjętym do Królestwa Bożego. Wręcz przeciwnie, pomogła mu w prześladowaniu uczniów Pana. Aby zostać przyjętym do Królestwa Bożego, Paweł musiał przejść przez badanie, tak jak każdy inny człowiek. Nie ma różnych kryteriów dla niego czy dla kogokolwiek innego. Zastanówmy się nad apostołem Pawłem i zobaczmy, co się z nim stało. W Dziejach Apostolskich, rozdział 9, werset 3, czytamy o spotkaniu Saula, który później stał się Pawłem, z Panem. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, Nagle olśniła go światłość z nieba. Upadał na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: Kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Widzimy, że w tym momencie Saul zrzekł się siebie, uznał Pana, nazywając go Panie, co oznacza władca, oznaczając początek nowego życia, jego przemiany i przyjęcia do Królestwa Bożego. Innym przykładem jest apostoł Jan. Gdy Jan spotkał Pana Jezusa na wyspie Patmos, miało miejsce niezwykłe spotkanie. Jan był z Panem Jezusem na ziemi przez 3 lata i miał z Nim bardzo bliską relację, będąc nawet opisanym jako uczeń, którego Pan Jezus kochał i który spoczywał na Jego piersi. W momencie spotkania z Panem Jezusem na Patmos, Jan upadł na ziemię, przytłoczony Jego obecnością. W przypadku Pawła spotkanie z Panem Jezusem było podobne. Paweł nawet nie znał Pana Jezusa w momencie ich spotkania. Pytając go, kim jesteś, Panie? Na co Pan Jezus odpowiedział, jestem Jezus, którego prześladujesz. Czytamy dalej. A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział, Panie, co chcesz, abym zrobił? To pytanie pokazuje zmianę postawy, otwartość na posłuszeństwo i poddanie się. Ta postawa jest niezbędna również dla nas w procesie narodzenia się na nowo. Musimy być gotowi zapytać szczerze, Panie, co chcesz, żebym uczynił od dzisiaj? I być gotowi trzymać się Jego słowa, być Jego i kochać Jego słowo. Doświadczenie Pawła było inne niż doświadczenie Korneliusza. Korneliusz był już pokornym i bojącym się Boga człowiekiem, podczas gdy Paweł był prześladowcą, który musiał zostać doprowadzony przez Boga do głębokiego stanu pokory. W chwili spotkania z Bogiem Paweł został ogarnięty bojaźnią przed Panem. Czytamy dalej. A Pan do niego powiedział, wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz robić. Posłuchał i postąpił zgodnie z tymi instrukcjami. Możemy sprawdzić, czy posiadamy bojaźń Bożą, studiując Pismo Święte i szukając w nim wersetów na ten temat. Analizując te wersety, jesteśmy w stanie ocenić, czy nasze życie odzwierciedla autentyczną bojaźń przed Panem. Bojaźń Boża jest fundamentalnym warunkiem dla nowego narodzenia. Nie chodzi tutaj o wysoki poziom bojaźni Bożej, który jest wymagany na początku naszej duchowej podróży w klasie zerowej. Jest to poziom różniący się od bojaźni, którą doświadczamy później, będąc już w liceum duchowym. Załóżmy, że zaczynam dzisiaj pracę w magazynie. Czy wiem, gdzie są wszystkie rzeczy? Jeśli szef mi powie, wiesz, gdzie jest stolik, prawdopodobnie nie będę wiedział. Będę musiał się rozejrzeć, zorientować się w magazynie. Dlaczego? Codzienna praca nas rozwija. Mamy napisane w Jakubie, rozdziale 3, wersecie 2. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Kiedy ktoś jest doskonały? Kiedy się narodził na nowo? W pierwszym dniu nowego narodzenia? Czy później, w bardziej zaawansowanym etapie? Istnieją 2 standardy. Jeden dla nowego narodzenia, a drugi dla ukończenia. Nie mylmy środka lub końca procesu z jego początkiem. Jeśli nie jestem na końcu, to nie oznacza, że nowe narodzenie nie miało miejsca. Dzieje się to bez subiektywnej interwencji Boga. To naturalny proces. Jeśli spełnię niezbędne warunki, pojawi się życie. Jeśli dodam wodę, pszenicę, ziemię, zasiane ziarno wykiełkuje. Ale co się stanie, jeśli zostawimy chwasty? Ostatecznie chwasty zdominują. Ale na początku ziarno wykiełkuje, jeśli przyjęliśmy słowo z radością. Bojaźń Boża. Co to znaczy? Czy chodzi o czyny, czy nie? Mieć w sercu świętą bojaźń. Tylko z tą bojaźnią możesz wypełnić słowo. Czytamy teraz o Noem w liście do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 7. Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Nie wystarczy być pełnym bojaźni Pana. Potem przychodzi spełnienie słowa, rozwija się pobożność i tak dalej. Ale na początkowym etapie chodzi o Twoją decyzję. Przechodzimy teraz do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 5. Czytamy od wersetu 31 do 33. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy Jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. A oni, słysząc to, wpadli w gniew i naradzali się nad tym, jakby ich zabić. Amen. W wersecie 33 widzimy, że gdy usłyszeli te słowa, zostali przejęci gniewem i zastanawiali się, jak ich zabić. Czy przyjęli słowo? Czy można mówić o nowym narodzeniu tych ludzi? Czy byli po stronie Boga, czy nie? Bóg wywyższył Pana Jezusa, uczynił Go Panem i Zbawicielem. Czy przyjęli Go jako Pana, jako władcę? Bo to właśnie oznacza słowo Pan. Być władcą. Wiedzieli bardzo dobrze, co to znaczy mieć Pana. A potem Pismo mówi: A my jesteśmy Jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. To jest warunek uniwersalny. Bóg daje mi Ducha Świętego tylko wtedy, gdy jestem Mu posłuszny. Co to znaczy być Mu posłusznym? Czy musimy podjąć jakąś decyzję? Możemy się zapytać, czy zdecydowałem się być mu posłuszny? Jakie decyzje podjąłem? Możemy wziąć jako przykład apostoła Pawła. Jakie decyzje podjął Paweł? Gdy spotkał się z Panem, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? Był zdecydowany być posłuszny. Był zdecydowany działać. Punkt wyjścia to decyzja. Nie mogę wpłynąć na Boga moimi uczynkami. Nie mogę przynieść uczynków z mojej strony, aby się na nowo narodzić. Tak samo jak później nie mogę swoimi uczynkami podobać się Bogu. Aby podobać się Bogu, muszę mieć uczynki posłuszeństwa słowu lub uczynki wiary. Więc muszę z radością przyjąć i chcieć działać. Bóg nie czeka, aby zobaczyć, czy coś zrobię. Gdyby tak było, byłby stronniczy. Urodziłby na nowo jednych, a innych nie. I czekałby, aż coś zrobią, zanim zaoferowałby im nowe narodzenie. Czy tak jest w pierwszej klasie? Czeka, aż zobaczy, czy dzieci znają litery A, B i C, a potem mówi: Dobrze, teraz was przyjmuję do pierwszej klasy. Czy przyjmuje ich, a potem zaczyna z nimi pracować? Postępuje z łaski, bo to jest łaska. Przeczytaliśmy w Ewangelii Jana w rozdziale 1, wersecie 12. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Bóg jest obiektywny i nie interweniuje tam. Dał im prawo stać się dziećmi Bożymi, jeśli przyjęli Słowo Boże z radością. Teraz przeczytajmy z Dziejów Apostolskich rozdział 15, ponieważ tutaj pojawia się problem. Bóg zna serce. Przeczytajmy z Dziejów Apostolskich, rozdział 15, wersety od 7 do 9. Po długiej dyskusji Piotr wstał i powiedział do nich: Mężowie, bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Warunki do nowego narodzenia obejmują posłuszeństwo słowu Ewangelii i wiara w nie. Kiedy mówimy, że wierzymy słowu, oznacza to, że akceptujemy. Wierzyć i przyjmować to równoważne pojęcia. Nie należy mylić tych terminów. Wierzyć oznacza także przyjmować. Bóg, który zna serca, dał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak jak nam. Zobaczył, że Korneliusz był bojaźliwy wobec Boga. Tak jak możemy sprawdzić, czy dziecko potrafi czytać. Bóg sprawdził Korneliusza i stwierdził, że był bojaźliwy wobec Boga. Bóg sprawdził także Pawła. Przed spotkaniem z Panem Jezusem Paweł nie był bojaźliwy wobec Boga. Jednakże, kiedy spotkał się z Bogiem, poczuł świętą bojaźń. Bojaźń, która prowadziła go do zbawienia, a nie strach przed karą. Gdyby Paweł był obojętny w swoim spotkaniu z Panem Jezusem, nic by się nie wydarzyło. Bóg widział jego serce i działał. Strażnik więzienny w Filipii miał reakcję podobną do Pawła. W Dziejach Apostolskich, rozdział 16, werset 27, czytamy, że strażnik więzienny, myśląc, że więźniowie uciekli po tym, jak zobaczył otwarte drzwi więzienia, był o krok od samobójstwa. Ten strach nie miał związku z Bogiem, ale raczej ze strachem przed konsekwencjami, jakie by ponosił, gdyby więźniowie uciekli. Nikt nie chce kończyć życia, zwłaszcza gdy jest się młodym i ma się rodzinę, tylko dlatego, że się coś stało w pracy. Nie chcesz skakać z okna z powodu czegoś banalnego. Ten strach, który czuł, był związany z możliwością bycia ukaranym przez swoich przełożonych za to, że więźniowie mogli uciec. W tej trudnej sytuacji Paweł zawołał głośno: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Znowu pojawia się pytanie, co mam zrobić? Teraz problem strażnika z jego przełożonymi został rozwiązany, ponieważ Paweł przypomniał mu: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Następnie strażnik, trzęsąc się ze strachu, zapytał Pawła i Sylasa, co powinienem zrobić, aby być zbawionym. Odpowiedzieli mu: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie głosili mu słowo Pańskie, zarówno jemu, jak i wszystkim, którzy byli w jego domu. Warunki nowego narodzenia dla strażnika były proste. Zastanawiamy się po latach uczestnictwa w zgromadzeniach, czy mieliśmy podobne doświadczenie jak strażnik, jak ten grzeszny człowiek. Jakim człowiekiem był strażnik przed tym, jak zapragnął zbawienia? Jakie miał wyjątkowe cechy, które skłoniły Boga do ofiarowania mu zbawienia? Czy był bojaźliwy wobec Boga, pełen rozeznania czy hojny? Jak się czuł, gdy Pawła i Sylasa przeprowadzono pobitych i zamknięto w dybach? Pomyśl o tym, jakie serce mógł mieć ten człowiek. Nawet gdy widzisz zwierzę bite i maltretowane, nie czujesz się skłoniony do zadawania mu jeszcze większego bólu. Prawda? Ale ten strażnik, który prawdopodobnie spędził całe życie torturując więźniów, był do tego przyzwyczajony. Co myślisz, że oznaczały dyby? Jeśli kiedykolwiek byłeś w średniowiecznych więzieniach, wiesz, że istniały narzędzia tortur. Gdzie indziej, jeśli nie w więzieniach, miałyby być używane. Gdyby oznaczały, że więźniowie byli związani rękami i nogami, rozciągnięci, bez żadnego komfortu, daleko od miękkiego łóżka. To był człowiek, który spotkał się z Bogiem, tak jak Łotr na krzyżu. Identyczni, bez żadnych szczególnych cech. Bycie katem na usługach cesarza czy bandytą na drodze, nie sądzę, aby była różnica. Bycie opłacanym przez to, kto ma władzę, nie usprawiedliwia Twoich uczynków. Jesteś również mordercą. Nie masz żadnych zasług przed Bogiem. Jednak Bóg nie jest stronniczy, nie zważa na to, kim byłeś. Bóg nie czekał długo z tym strażnikiem, aby go sprawdzić. I łaska nie była mała. Jak długo powinien był czekać? 7, 8 lat, aby go przetestować, aby zobaczyć, czy jest godny, czy nie? Kiedy Bóg dał temu strażnikowi nowe narodzenie? Słowo Pisma mówi, że został natychmiast ochrzczony. Paweł i Sylas, widząc, że on przyjął z radością słowo w swoje serce, ochrzcili go, spełniając pierwszy warunek. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc lub prawo, aby się stali synami Bożymi. Paweł, znając ten Boży wymóg, że wszystkim, którzy przyjmują słowo, daje się prawo stać się dziećmi Bożymi, zastosował Słowo Boże i ochrzcił tego strażnika więziennego. O strażniku napisano, że radował się z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Czyli radował się, że przyjął Słowo Boże z radością. Niektórzy myślą, że pozostał strażnikiem i kontynuował znęcanie się nad ludźmi. Czyżby? On przyjął z radością słowo Pana Jezusa, które mówi: nie sprzeciwiajcie się złemu. Chciał żyć jak Paweł i Sylas. Czyli jak? Śpiewać w kajdanach. Jaki to był wysoki duch tych ludzi? To było niezwykłe. I on też chciał być zbawiony i żyć jak ci ludzie. Dlaczego Bóg tak łatwo daje zbawienie temu strażnikowi, który był nikczemnikiem, a ja, który od 7, 10 lat się męczę? Służę Panu, chcę dostać się do nieba, płaczę, modlę się i widzę, że moje życie jest dalekie od tego, czym powinno być. Czy Bóg jest stronniczy, czy nie? Bóg nie działa w taki sposób. Ale jeśli przyjąłem słowo z radością, może nie wyrzekam się siebie i może bojaźń Pana nie jest przed moimi oczami. Sprawdzenie bojaźni Pana jest obowiązkowe, bo musisz ruszyć w drogę i On musi mnie przetestować. Jeśli Bóg widzi, że nie mam bojaźni Pana, ze mną jest jak z pijakiem, który, kiedy ktoś mówi mu o Królestwie Bożym, cieszy się, ale nie podejmuje żadnej decyzji. Co musi się stać z tym pijakiem, aby doświadczył nowego narodzenia? Musi on też zadrzeć ze strachu i powiedzieć: co mam czynić, abym był zbawiony? Drżąc ze strachu, zastanawiam się, co zrobić, aby być zbawionym. Jest różnica, prawda? Wróćmy do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 13, aby lepiej zrozumieć warunki wejścia do Królestwa Bożego. Bądźmy uważni i unikajmy zamieszania. Podstawowym warunkiem, aby się narodzić na nowo, jest słuchanie Słowa Bożego. Bez tego nie można mówić o nowym narodzeniu. Przeanalizujmy się trochę. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Czytamy z Dzieł Apostolskich, rozdział 13, od wersetu 44. A w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać Słowa Bożego. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. Oni wielbili słowo Boże i wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Niewiele rzeczy musi się wydarzyć, ale muszą być w odpowiedniej kolejności. Musimy się zapytać, czy z radością przyjąłem piękno Królestwa Bożego? Jeśli nie, to jestem daleko od Jego Królestwa. Nie domy czy autostrady w Niemczech powinny mnie przyciągać, ale niemieckie prawo. Nie złote ulice Królestwa Bożego powinny mnie przyciągać, ale prawa Jego Królestwa. Jego charakter jest doskonały. Jego prawa są doskonałe. Czy pragnę według nich żyć, czy nie? To dlatego istnieje łaska, aby rozpocząć pracę z nami. Skąd zaczyna z nami pracować? Z popiołu, z nędzy. Stamtąd nas podnosi. Nie mamy żadnych zalet sami z siebie. Strażnik więzienny nie miał żadnych zalet, podobnie jak złoczyńca. Korneliusz z drugiej strony miał powody do chluby, więc nie musiał już drżeć ze strachu, ponieważ bojaźń Boża była już w jego sercu. Bojaźń, którą pielęgnował od dawna. Hiob, jak i Noe oraz Abraham, również pielęgnowali bojaźń Bożą. Jest korzystne, że pielęgnowaliśmy bojaźń Bożą. Może zaczęliśmy życie wiary 25 lub 30 lat temu. Dobrze, że stopniowo uczyliśmy się o bojaźni Bożej i doszliśmy do jej zrozumienia. Nie było konieczne, aby stało się to nagle. Dla niektórych mogło to być nagłe doświadczenie, ale dla innych było to stopniowe. Jak w przypadku Korneliusza. U niego przyjęcie Ducha Świętego było jak powiew wiatru i nagle zaczęli mówić językami bez drżenia ze strachu. Jednak zanim dojdziemy do doskonałości, są kroki do podjęcia. List do Hebrajczyków, rozdział 5, od wersetu 12 uczy nas. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Ci ludzie nie byli wykluczeni ze wspólnoty i nie upadli z wiary. Po prostu napotykali trudności w zrozumieniu i nie mogli już myśleć prawidłowo, ponieważ nie stosowali Słowa Bożego. Niech Pan Bóg pomoże nam zrozumieć, ponieważ to jest dość proste. Jeśli nie kochamy Królestwa Bożego i Jego charakteru, ponieważ prawa Królestwa Bożego są odzwierciedleniem Jego charakteru, nic się nie wydarzy. Jeśli wolimy żyć w grzechu zamiast według wartości Królestwa Bożego, co może się stać? Bez względu na to, jak dobrze znamy Słowo Boże, jeśli pozwalamy się przyciągnąć światu, czy Bóg nie widzi, że nie ma w nas nic wartościowego? Czy możemy oszukać Boga? Nie. Tutaj również w Dziejach Apostolskich, rozdział 13, werset 43. Jest napisane, że po rozproszeniu zgromadzenia wielu z Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi i zachęcali ich do wytrwania w łasce Bożej. Pobożni prozelici, czyli ci, którzy mieli bojaźń pańską, byli również obecni. Więc pobożność obejmuje bojaźń pańską. I to jest oczywiste. Przeczytajmy również werset 15 z tego rozdziału. Po odczytaniu prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich z prośbą. Mężowie bracia, jeśli macie jakieś słowo zachęty dla ludu, to mówcie. Wtedy Paweł wstał, dał im ręką znak i powiedział: Mężowie Izraelici i wy, którzy boicie się Boga, słuchajcie. Te słowa pokazują, że Paweł zwracał się zarówno do Izraelitów, jak i do prozelitów. którzy bali się Boga, czyli wy, którzy boicie się Boga. Ci ludzie byli w synagodze, szukali Boga. Nie w innych miejscach, nie w klubach czy w innym miejscu, tylko tam, gdzie można było poczuć boską obecność. Przypominamy sobie o Lidii i innych bojących się Boga, którzy zanim zostali na nowo urodzeni, szukali Go. Niech Pan pomoże nam zrozumieć i usunąć wątpliwości z naszych serc. Bóg rodzi nas na nowo, gdy spełniamy niezbędne warunki. Jeśli szukamy Go szczerze, On da nam to nowe narodzenie. Bóg najlepiej zna drogę, ale nie faworyzuje. Nie jest subiektywny, ale obiektywny we wszystkich swoich działaniach. Jednak proces odrodzenia jest taki sam dla wszystkich, bez względu na osobę. Nie ma znaczenia, czy chodzi o Krystiana czy Piotra. Nie jest ważne, że Piotr był bardziej oddany przez 20 lat. To tylko przewaga, ale to nie wystarczy. Piotr nie może zmusić Boga do ponownego narodzenia tylko dlatego, że wykonał pewne dzieła w jego imieniu w młodości. Nikt nie może wpłynąć na wolę Boga. Istotne jest, abyśmy bali się Pana. Pamiętacie Pawła, jaki był, zanim się na nowo narodził? Był prześladowcą chrześcijan, ale jeśli chodzi o przestrzeganie prawa Starego Testamentu, był bez skazy. Był faryzeuszem wśród faryzeuszy, przeznaczonym przez Boga jeszcze z łona matki, ale to nie wystarczyło. Musiał spotkać Pana Jezusa i poczuć strach w Jego obecności. Gdyby był arogancki wobec Pana Jezusa, prawdopodobnie potrzebowałby jeszcze 10 lub 20 lat doświadczeń, aby osiągnąć prawdziwą bojaźń pańską. Podsumowując naszą dyskusję, możemy się sprawdzić. Krok 1. Czy przyjęliśmy całe słowo? Czy są jakieś nauki, z którymi się nie zgadzamy? Jeśli tak, to nie spełniamy warunków Bożych. Krok 2. Ważne jest, abyśmy ocenili samych siebie. Czy naprawdę chcemy żyć tak jak Pan Jezus? Czy naprawdę pragniemy, aby w naszej relacji z Bogiem zaprzeć się siebie i zrezygnować z naszych ograniczonych ludzkich wartości? Czy jesteśmy naprawdę gotowi całkowicie poświęcić się naukom Chrystusa? Czy jesteśmy otwarci na całkowitą przemianę w nowe istoty? Ta radykalna transformacja jest opisana w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, w wersecie 17, gdzie jest napisane: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ostatni krok, krok trzeci, możemy również sprawdzić, czy mamy bojaźń Bożą. Jeśli chcesz wejść w relację z Bogiem, kluczowe jest, abyś obawiał się Jego słowa. Tak jak mówi Izajasz w rozdziale 66, w wersecie 2. Sam Bóg mówił, lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Weźmy przykład Hioba, który był człowiekiem bojącym się Boga i unikał zła. Albo przykład Noego, który pełen świętej bojaźni wykonał wszystko, co mu Bóg przykazał. To jest wzór zachowania, który możemy naśladować. Albo Abrahama, który przestrzegał wszystkiego, co mu Bóg przykazał w kwestii złożenia jego syna Izaka jako ofiarę Bogu. Na końcu swoich działań otrzymał potwierdzenie, że boi się Boga, tak jak jest napisane w Księdze Rodzaju, rozdział 22, werset 12. Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. Amen.